imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Psalm 90. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz: Synowie ludzcy, wracajcie, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszna nocna. Porywasz ich, stają się jak sen poranny, jak trawa, co rośnie rankiem, kwitnie i zielona. Wieczorem więdnie i usycha. Zaprawdę Twój gniew nas niszczy, tworzy nas Twoje oburzenie. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza, bo wszystkie dni nasze mijają w Twoim gniewie. Kończymy nasze lata jak westchnienie. Miarą naszych lat jest lat 70. 80 jesteśmy mocni, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. Któż potrafi zważyć ogrom Twego gniewu? Kto może doświadczyć mocy Twojego oburzenia? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Powróć, o Boże, dokądże jeszcze, i bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś, i lat, w których zaznaliśmy niedoli. Niech sługom Twoim ukaże się Twoje dzieło, a chwała Twoja nad ich synami. A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo piękny psalm, który każe nam liczyć dni nasze. Co to znaczy liczyć dni? Możemy sobie liczyć, ale nie wiemy, kiedy nastąpi nasz ostatni. Jezus na ten temat mówi, że nikt z nas nie może dołożyć choćby jednego dnia do biegu naszego życia. I mówi, nie możecie uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Takie są nasze możliwości, zaledwie takie. I to nas wzywa do pokory, do takiej cnoty, która jest bardzo piękna, ale jest bardzo trudna. Ale tak po kolei. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką. Rzeczywiście przez wiele lat, przez dziesiątki lat śpiewaliśmy takie pieśni jak Boże Coś Polskie. Chociaż z tym hymnem Boże Coś Polskie to jest jeszcze pewna historia związana, ponieważ tekst powstał w 1816 roku. Trochę na modłę Boże Chroń Króla, hymn angielski. I niestety był na zamówienie wielkiego księcia Konstantego, a miał być pieśnią, w której modlimy się za cara Aleksandra I. Boże Coś Polskie przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały i tarczą Twoją Twojej zasłania opieki od nieszczęść, które powalić się miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie naszego Króla, zachowaj nam Panie. A kto był królem wtedy? Polska w 1816 roku nie była królestwem, było księstwo kongresowe po kongresie wiedeńskim 1815 rok, a namiestnikiem tego księcia właśnie był Konstanty. Ale carem był Aleksander. I wyobraźcie sobie, że minister wyznań religijnych, był taki minister i oświecenia publicznego, dzisiaj mamy Ministerstwo Edukacji Narodowej i ono wystarcza za wszystko, Wojciech Alojzy Świętosławski w 1937 roku, czyli 120 lat później, ustalił jednolity, obowiązujący wszystkie szkoły w Polsce tekst pieśni Boże Coś Polska. Bo warto wiedzieć, że ten tekst Boże Coś Polska konkurował z Mazurkiem Dąbrowskiego o to, żeby stać się hymnem narodowym. I niewiele brakowało, żeby ta pieśń była naszym hymnem. Może gdyby tam nie było coś na temat Konstantego, to może by i został, no ale nie został. I mamy, jeszcze Polska nie zginęła. Póki my żyjemy, a co będzie, jak umrzemy? Będą inni śpiewać, nie? I oni też będą wierzyć, że nie zginęła, bo oni żyją. I dobrze. Więc śpiewaliśmy dziesiątki lat, a nawet ponad 100 lat, Boże Coś Polska, śpiewaliśmy My Chcemy Boga, recytowaliśmy Jasnogórskie Śluby Narodu. No i po tych recytacjach i po tych śpiewach stało echo, echo, echo. I naród śpiewa teraz zgoła inne pieśni. Przyszły nowe pokolenia, które już nie śpiewają Boże Coś Polska. I nie śpiewają My Chcemy Boga. Bo to się śpiewa w kościele. Psalmista z głębi doświadczenia historii Izraela mówi: Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką tyle razy. Byłeś ucieczką, kiedy wychodziliśmy z Egiptu, kiedy przechodziliśmy przez Morze Czerwone, kiedy przechodziliśmy przez pustynię. Byłeś ucieczką, kiedy walczyliśmy z naszymi wrogami w ziemi obiecanej. Byłeś ucieczką, kiedy wracaliśmy z wygnania, z Babilonii. Byłeś ucieczką. Jest takie powiedzenie, in fuga salus, w ucieczce jest nasze ocalenie. Jeśli nie mamy siły, żeby walczyć, to trzeba uciekać. W Ewangelii, w jednej z przypowieści, Jezus mówi, że jeśli król ma 10 tysięcy wojska, a wie, że przeciwko niemu nadciąga ktoś z 20 tysiącami, to się zastanawia, czy mu da radę. Jeśli nie, to nie rozpoczyna walki, tylko prosi o warunki pokoju. Pertraktuje. Bo to jest zawsze lepsze niż wyniszczenie. Nawiążę jeszcze do pewnego rytuału, który w Starym Testamencie i w ogóle w czasach antycznych obowiązywał na polach bitew. Stawały przeciwko sobie wielkie armie. No i jeżeli groziło, że te armie się będą wycinać w pień, to zdarzało się, że tylko musiały się obie strony na to zgodzić, że wodzowie wystawiali przedstawiciela, który walczył w imieniu tej armii, aby nie wycinać się w pień. szkoda ludzi, szkoda życia. I ten ślad mamy w walce Dawida z Goliatem, z Filistynem. Oni wystawili Goliata, a Dawid mówi, a ja pójdę walczyć w imię Pana. Wszyscy się zdziwili, nie tylko Filistyni się zdziwili, ale Żydzi się dziwili, co on robi, nie? No ale to Dawid wygrał. I wtedy była taka zasada, że ten, który wygrał, obejmował komendę nad wojskiem pokonanym. Musieli przejść, stawali się, zasilali armię zwycięzcy. Jeśli był łaskawy, pozwalał im odejść, wrócić do domów. To był jakiś rodzaj mądrości, która kazała oszczędzać życie. No. Dzisiaj niestety wszystko zmierza do jakiegoś szaleńczego wyniszczenia. Nie wiem już ile tysięcy, może już milion po obu stronach w sumie zginęło w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Prawdopodobnie to już jest ponad milion. I nie widać końca tego zabijania i nie widać pokoju i nie widać żadnego rozstrzygnięcia. Panie, Ty byłeś ucieczką. To zwrócenie się w stronę Boga. Boże, ocal nas, bo my siebie nie możemy ocalić. Jesteśmy za słabi. Jesteśmy Twoim ludem. I psalmista jakby wskrzesza tę wiarę, podtrzymuje ją, powraca do niej. Panie, Ty zawsze byłeś ucieczką. Oczywiście mówi, zanim góry się narodziły w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem. No to jest kwestia, młodzież czasem pyta, nie, na katechezie, nie, od kiedy istnieje Bóg? Bo zawsze, nie, Bóg nie mógł mieć początku i nie będzie miał końca. Trudno to zrozumieć, bo wszystko, z czym się spotykamy, jednak ma początek i ma koniec. I nagle jest jakaś jedna istota, która nie podlega kategorii czasu. Też uczniowie zadają nieraz pytanie, skąd się wziął Bóg? Co za pytanie? Przede wszystkim nie do mnie ono jest, nie? Ja nie czuję się kompetentny, żeby udzielać odpowiedzi na takie pytania, skąd się wziął Bóg. Gdybym to ja wiedział, Boże, jakim byłbym mądry, nie? Ale na szczęście nie wiem, skąd się wziął Bóg. Ale tu psalmista, żeby podkreślić wielkość Boga, mówi, że przed górami, przed ziemią, przed światem, przed wszystkim Bóg istniał. I po wszystkim będzie istniał, kiedy się wszystko skończy, bo ta ziemia się kiedyś skończy, no bo będzie koniec świata, aż trudno uwierzyć, że to się wszystko skończy. A Bóg będzie istniał. No i będzie zmartwychwstanie w dodatku jednych i drugich. Jedni ku wiecznemu szczęściu, a inni ku wiecznej odrazie. W proch każesz wracać śmiertelnym. No właśnie. Stajemy się prochem. Liturgia pogrzebu się przypomina. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale Pan cię wskrzesi w nieostatecznym. Żyj w pokoju. Zwróć uwagę, jak będziesz na którymś pogrzebie, że jest swoisty dialog ze zmarłym. Jest dialog z obecnymi, ale jest dialog ze zmarłym. Na przykład. Twoje ciało było świątynią ducha. Zwracamy się do zmarłego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest właśnie ten. Czyli w liturgii jest to przekonanie, że ten człowiek istnieje, że on się nie skończy. Jest w trumnie, ale to jest tutaj tylko ta powłoka cielesna, czy tam w urnie, jak to woli. Ja wolę w trumnie. Proszę mnie nigdy nie palić, zapamiętajcie, bo będę was straszył i sztucznych kwiatów mi proszę nie przynosić. Jedną żywą różę, czerwoną, jedną, starczy, żeby nie zaśmiecać cmentarza, bo to wszystko potem będą śmieci, ale jedna to z miłości do mnie, to dobrze. No więc powłoka, ta cielesna, no musi być pochowana. Naturalna rzecz. Stajemy się prochem. To nas upokarza. Ale z prochu żeśmy powstali. Przecież opis stworzenia człowieka polega na tym, że właśnie człowiek został powołany do życia z mułu, z gliny. Niektórzy mówią jeszcze w dodatku marnie wypalonej. Kobiety są w lepszej sytuacji, bo powstały z żebra mężczyzny. To już wyższa kultura, wyższa jakość, wyższa organizacja, bo to już są tkanki bardziej zorganizowane. A muł, no to muł. No ale my rzeczywiście jesteśmy archetypem jakimś, czy prototypem, może lepiej powiedzieć. A kobiety to już są udoskonalone istoty, bardziej złożone. No i przez to piękniejsze też i w ogóle pod każdym względem są the best, że tak powiem. Niemniej jednak one też muszą przejść przez stadium prochu. Trzeba będzie doświadczyć. To jest trudne doświadczenie. Musimy się oswajać z tą myślą, że śmierć, ona zrównuje nas właśnie dlatego, że dotyczy wszystkich. Bo gdyby dotyczyła niektórych, to byśmy powiedzieli, znowu nie ma sprawiedliwości. Prawda? W tym nie było sprawiedliwości, w tamtym nie było sprawiedliwości, no ale w śmierci jest sprawiedliwość. Wcześniej czy później jednak wszyscy doświadczymy tego samego. I oczywiście, jeśli przeżywamy to z wiarą, zabieramy śmierć cały ten oścień niszczący. Jeśli przeżywamy bez wiary, to śmierć jest czymś traumatycznym, który rodzi ogromne lęki. Ja dzisiaj mówiłem do kółek różańcowych, bo ta intencja, którą wskazał papież na listopad, żeby modlić się za rodziców, którzy stracili dzieci. Na 40 tysięcy kobiet w Polsce przeżywa samoistne poronienie rocznie. To nie jest mało. To jest armia ludzi. Jeśli dodamy jeszcze inne przypadki samobójstw, wypadków, czy śmierci po urodzeniu, no to myślę, że gdzieś około 50 tysięcy realnie śmierci dzieci. To dotyka rodziców przede wszystkim. Jest to trudne. Stajemy się prochem, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Liturgia Środy Popielcowej też przypomina nam o tym prochu. Kiedy otrzymujemy proch na szczyt głowy, tu gdzie człowiek jest najwyższy, prawda? I nie otrzymujemy korony, ani wieńca laurowego, ani czegokolwiek innego. Otrzymujemy znak przemijania. To jest bardzo wychowawcze. i niezależnie kto uczestniczy w tej liturgii, wszyscy otrzymujemy ten sam znak. Znowu nie ma tutaj wyróżnienia, że szlachetni urodzeni to otrzymają, nie wiem, lepszy popiół. Nie, otrzymają taki sam. Frakcja spalania. Powstała ze spalania czegoś tam, nie? Powiedzmy palm z niedzieli palmowej, czy drewna, czy czegokolwiek. W proch każesz powracać śmiertelnym i mówisz, synowie ludzcy, wracajcie. No właśnie, śmierć jako powrót. Psalmista przedstawia nam śmierć jako powrót do Boga. Nie jako zniknięcie, zatracenie, droga donikąd, nie wiem, unicestwienie. Nie. Nie ma unicestwienia. Jako powrót do Boga. Tysiąc lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął. No właśnie, u Boga jeden rok jest jak tysiąc, jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, czyli ponieważ Pan Bóg istnieje poza czasem, a my w czasie, więc dla Niego na przykład jak zamawiamy mszę świętą za rok, to dla Niego już ta msza święta istnieje, zamówiona. Czy my doczekamy, czy nie doczekamy, to już. Już jest. Bo On istnieje poza czasem. To warto sobie poczytać trochę z takich wypowiedzi księdza Hellera, który daje pewne światło na rozumienie czasu w Bogu, że dla nas czas jest ważny, dlatego mamy przywiązanie do dat, tak samo jak do miejsc, prawda? Dla Boga to nie jest ważne. Dzisiaj się modlimy i to jest ważne. To my jesteśmy przywiązani, bo żyjemy ciągle w czasie. Pewne daty są dla nas bardzo ważne, nie? Bo coś przeżyliśmy ważnego. No więc nawet tysiąc lat może być jak jeden dzień. Dziwne przewartościowanie. Jak to możliwe? Tak szybko to mija. Nawet jeżeli uwzględnimy ludzkie życie, prawda? Ja tak się nieraz zastanawiam, Boże, kiedy mi minęło te 63 lata? Kiedy to było? Jak byłem młodym księdzem w Krasnym Stawie, był taki pan Józio, który był takim gospodarzem na budowie nowego kościoła. On wtedy miał 70 lat. I jak obchodziliśmy jego 70. urodziny, z księdzem Czerwonką, który teraz buduje kościół w Kijowie. I tak zaczęliśmy coś rozmawiać na temat właśnie przemijania. A on mówi, księże, jak kije machnął. Tak szybko. Nie wiadomo kiedy. Ja sobie tak myślałem wtedy, co on gada. Ale ja wtedy miałem 32 lata. I teraz myślę sobie, Boże, miał rację chłop. To jest mądrość. Dlatego jest ta zachęta. Panie, naucz nas liczyć dni nasze. A liczyć to znaczy w sensie również cenić. Każdy dzień jest ważny. Każdy dzień jest cudem. Każdy dzień jest niepowtarzalny. Ta niedziela już się nie powtórzy. O, jeszcze zostało 4,5 godziny i 3 listopada 2024 przejdzie do historii i już się nigdy nie powtórzy. I każdy dzień jest niepowtarzalny. I każde życie jest niepowtarzalne. Jeżeli będzie nam towarzyszyć ta świadomość, że to wszystko jest takie właśnie niepowtarzalne, unikalne, to będziemy starali się przeżyć to naprawdę najlepiej, jak tylko się da. Jeśli Jezus w Ewangelii mówi, że każdy dzień ma swoje troski, czasem to się tłumaczy, że ma swoje biedy, swoje problemy, no, ale przyjmijmy to najbardziej powszechne tłumaczenie. Dosyć ma dzień swoich trosk. Czy dzisiejsze troski nie możemy przeżywać jutro, bo jutro będzie miało swoje troski. Dlatego musimy się nauczyć żyć dzisiaj. Dzisiaj. Jutro, może będzie jutro, może się obudzimy, daj Boże. Nie? Ale dzisiaj jesteśmy na pewno. Dzisiaj jesteśmy na pewno. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. W tych kalkulacjach naszych musimy też pamiętać, że nie wiemy, ile nam zostało. My możemy mieć plany, ohoho, prawda, że na dwa życia, na trzy życia. Jak człowiek, któremu obrodziło pole i mówi, zburzę, pobuduję większe, wszystko, zgromadzę, a potem będę mówił, jedz, pij, używaj, bo masz zgromadzone, naprawdę, no. I słyszy, jeszcze tej nocy zażądają duszy od ciebie i komu przypadnie to, co się zgromadził. On nie przewidział, że to będzie tej nocy, prawda? I są te przypowieści eschatologiczne, teraz będzie koniec roku liturgicznego, bo zostały nam jeszcze 3 tygodnie tak naprawdę i będzie Adwent. I będziemy słuchać tych przypowieści właśnie o końcu świata, o przyjściu Jezusa. Potem w Adwencie też będziemy w pierwszej części słuchać tych przypowieści. Przyjdę niebawem, nie, aby... Jezus mówi, żebym zastał was czuwających, prawda, przy rozdawaniu chleba, przy waszych obowiązkach. Szczęśliwi, jeśli Pan was zastanie czuwających. Liczyć dni, czyli cenić dni, cenić życie, to również mieć taki respekt, szacunek do tej niewiedzy, a ile mi zostało? A ile mi zostało? Prawda? Dla mnie zawsze takim napomnieniem jest historia pewnego księdza, który się martwił, że będzie miał bardzo niską emeryturę. Bo są te mity o tych emeryturach księżowskich, bo ktoś czyta, że arcybiskup Głódź ma taką emeryturę i potem jest takie przełożenie, że to wszyscy mają taką emeryturę. Życzyłbym sobie takiej emerytury. To byłoby wtedy zgodnie z tym, co pisze prasa, ale jest zgoła inaczej, nieważne. No i pojechał na polowanie i zapolował sobie na 2 dziki. I wciągnął jednego dzika na pakę i no jeszcze chciał tego drugiego. I kiedy wciągał tego drugiego na pakę, dostał zawału serca. I nie wziął nawet jednej emerytury. No i po co te lęki? Że za niska będzie. Nawet jednej ZUS mu nie wypłacił. Nawet nie wiem, czy załatwił sobie ten... To się nazywa nie staż, tylko jakoś to się nazywa. No, no i to jest pewna przestroga taka, nie? Że naucz mnie liczyć dni moje. No, ile mi zostało, Panie? No nie wiem, ile mi zostało. Ty wiesz w całości. Popatrzcie, zacytuję kilka takich tekstów. Psalm 39. Człowiek jak cień przemija. Wiemy, jak cienie się zmieniają, prawda? Że cień potrafi być bardzo długi, a potem się skraca, a potem zanika. Słońce gaśnie i nie ma cienia. Dni moje lecą jak tkackie czułenko i kończą się, bo braknie nici. urywa się nić mojego życia. Księga Hioba. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Kohelet. Czas nasz jak cień przemija, śmierć nasza nie zna odwrotu. O właśnie, śmierć nie zna odwrotu, nie cofa się. Ciągle idzie w naszą stronę. Jak ten, jest takie opowiadanie, to ludy pustyni powtarzają sobie, czy do handlarza koni arabskich przybiegł zdyszany pewien człowiek i mówi: słuchaj, sprzedaj mi najszybszego konia, jakiego masz. Mówi: nie mam, już go sprzedałem. A kto go kupił? Śmierć. Śmierć go kupiła. Ono ma najszybszy. No i to jest pewna taka powiastka, która coś tam mówi, nie? Że śmierć idzie naprzeciwko nas. Może nawet już ją widać gdzieś w wynikach. Kiedyś na kartach chorobowych to pisano, na przykład tam tumor hepatis albo coś takiego, nie? Teraz to się nawet nie pisze, teraz się pisze numery, pisze podobno. Wszędzie nie pisze nazwisk, imion, tylko się pisze numer. Wszystko zostało sprowadzone do numeru, no ale to już tak to wygląda. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. To, co niewidzialne, trwa wiecznie. Koryntian, 4 rozdział. Pismo Święte mówi dalej: słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. Ty, Panie, trwasz na wieki, Twój tron trwa na pokolenia. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały wstępują od góry. I wreszcie Jezus Chrystus, to co jest na obramowaniu witraża. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Hebrajczyków, 13 rozdział. Więc tylko Bóg trwa poza czasem, a my przez wiarę przekraczamy nasze przemijanie i wchodzimy w życie wieczne. Lub nie mając wiary, nie mając relacji z Bogiem, giniemy, przemijamy z czasem. Mówi dalej psalmista: bądź litościwy dla sług swoich. To słowo litość, litość może oznaczać akt łaski w obliczu wyroku. To może oznaczać miłosierdzie, może oznaczać również współczucie, przychylność. Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. W dzienniczku siostry Faustyny znajdziemy taką piękną modlitwę: Boże, dopomóż mi, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, Panie. Niech to niezgłębione miłosierdzie Twoje ogarnie i przemieni duszę moją. I tutaj jest: dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne. Dopomóż mi, Panie, aby słuch był mój miłosierny. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne. Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich, abym nigdy nie odmówiła serca nikomu i szczerze obcowała nawet z tymi, którzy nadużywać będą dobroci mojej. Jezu, przy przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. No i właśnie psalmista mówi, dopomóż mi. Gdzie mamy szukać wsparcia, jeśli nie u Boga? Szukamy czasem u ludzi, ale tu mamy pewien problem, bo ktoś nie chce, ktoś nie ma czasu, a poza tym fakt podstawowy, ten ktoś też szuka wsparcia i potrzebuje. On nie ma go sam z siebie. Też musi być wsparty przez Boga. Dlatego jest to wołanie, nasyć nas z rana swoją łaskawością. Z samego rana. Święci mówili, że modlitwa to są zawiasy dnia. Rano otwieramy drzwi, a wieczorem zamykamy. I dlatego mamy się modlić, żeby zacząć z Bogiem. To, co jest w psalmie 128, niech Pan będzie na Twoim wyjściem i powrotem. Niech będzie na Twoim wyjściem. Gdziekolwiek idziesz, będziesz spotykał ludzi, coś się wydarzy i niech będzie w tym wyjściu. A potem już wraca. Niech będzie nad Twoim powrotem. No więc mamy zacząć z Bogiem i prosić Go o siłę, zwłaszcza kiedy mamy trudne rzeczy do zrobienia. Kiedy musimy podjąć trudne decyzje, nie wiem, mamy trudne spotkanie, musimy się konfrontować z jakimś problemem. Wtedy faktycznie to wołanie jest, kiedy nie wiemy, co zrobić, na przykład nie mam wątpliwości. Kiedy coś nie jest takie jednoznaczne, oczywiste, kiedy możliwe są różne interpretacje tego samego. Nie wiemy. I dlatego mamy się modlić. Nasyć nas z rana swoją łaskawością, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. To ta radość nie chodzi o taką czysto ludzką radość, bo te nasze radości są takie w sumie niewielkie. Natomiast najgłębiej pojęta radość bierze się z tego faktu, że jestem tu, gdzie Pan Bóg przewidział i robię to, czego Bóg ode mnie chce. Spełniam Jego wolę. Tak jak Maryja. W Nazarecie przyjmuje zwiastowanie. Potem Wańkarem, nawiedzenie. A potem Betlejem, narodzenie. A potem w Egipcie ucieczka. A potem powrót do Betlejemu i do Nazaretu. A potem życie ukryte. W Nazarecie. Czy tu chce mnie widzieć Bóg. I to jest ważne, bo widzicie, na przykład nas uczono w seminarium od początku, że o nas, naszym losie, naszej pracy decyduje biskup. I to jest bardzo dobre, bo gdyby dać nam możliwość wyboru, diecezji by zabrakło. Trzeba by chyba 3 diecezje połączyć, żeby zaspokoić oczekiwania księży jednej diecezji. Na szczęście jest inaczej. Kto inny posyła? I to jest dobre. To jest bardzo dobre. Dlatego jest potrzebny ślub posłuszeństwa. I co więcej nawet, że w święceniach jest, Kościół chytrze to robi, można powiedzieć, a można powiedzieć, że robi to inteligentnie albo przewidująco. To już każdy sobie to zinterpretuje po swojemu, bo biskup pyta, czy przyrzekasz mnie i moim następcom cześć i posłuszeństwo. Pytał mnie o to arcybiskup Pylak, a już jest po nim trzeci biskup. I to jest mądrość Kościoła, że to nie jest ograniczone do jednego pontyfikatu, do jednego urzędu, jednego biskupa. Nie, to jest bardzo, to jest przenikliwość Kościoła, który ma doświadczenie 20 wieków, różnych sytuacji i jakby doskonale rozumienie życia sakramentalnego też. Właśnie dlatego, że ma takie doświadczenie. Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś. Wspomnienie trudnych momentów życia. Psalmista mówi, i skoro tyle to trwało, poniżenie, nie wiem, wygnanie, niewola, no to Panie Boże, daj tyle samo radości, daj tyle samo szczęścia, żeby to jakby zrównoważyć w człowieku, żeby człowiek widział, że Pan Bóg jest nie tylko tym, który doświadcza człowieka, ale który go również podnosi. Bo próba zawsze ma bardzo określony czas. Nigdy nie trwa bez końca. Tylko jest w ściśle określonym momencie się pojawia i w ściśle określonym momencie się kończy. Tak to po prostu jest. Chwała Twoja nad ich synami. Być może to było tak, jak że rodzice cierpieli. Na przykład było pokolenie, które ginęło na wojnie, w obozach, gdzieś. A potem pokolenie dzieci już nie musiało ginąć, musiało odbudowywać. Pokolenie wnuków zaczęło smakować, czym jest dobrobyt i pokój. A pokolenie prawnuków ulega zepsuciu, bo już nie musi walczyć, nie musi ginąć, nie musi podejmować pewnego ryzyka. Ma pewne rzeczy gotowe. Nie zna też pewnej ceny, jaką to ma rzeczywiście. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami. Wspieraj pracę rąk naszych. Dzieło rąk naszych wspieraj. Oczywiście Pan Bóg nie każde dzieło nasze będzie wspierał. Pan Bóg błogosławi to, co On uznaje za dobre. Za dobre dla nas i w ogóle to, co On uznaje za dobre. Czyli nie wszystko błogosławi. Nawet jeżeli zostało coś pobłogosławione modlitwą Kościoła, ale Pan Bóg niekoniecznie to błogosławi. Bo można popaść w pewną rodzaj przewrotności, kiedy człowiek chce, aby Pan pobłogosławił jego grzechy, jego przestępstwa, jego nieprawość, jego intrygi. jak to w chłopach remontowych, nie? Ażeby was Bóg pokarał, ażeby was spotkały wszystkie nieszczęścia, wszystkie plagi egipskie, nie? O. Skądinąd pobożni ludzie to wypowiadali przeciwko komuś, nie? A gdyby tak Pan Bóg słuchał tych naszych złorzeczeń i brał je na poważnie, no i pozwolił, żeby te niszczęścia i te plagi wszystkie egipskie dotykały naszych sąsiadów, byliby biedni. Ale na szczęście Pan Bóg, On uznaje, co jest dobre w ogóle i co jest dobre dla nas. Dlatego też nie wysłuchuje pewnych modlitw. Generalnie chodzi o to, że ten psalm upatruje w Bogu źródło nadziei. Że w tych różnych doświadczeniach psalmista widzi, że Bóg jest źródłem nadziei. Że te wszystkie inne źródła jak gdyby przestają istnieć. Kończą się. I nie ma czego się spodziewać. Dobrze.